Dzień dobry. W pierwszej audycji z cyklu Lektury dla dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. Za tym tytułem kryć się będą rozmowy o książkach lub artykułach poświęconych polityce w najszerszym i najstarszym rozumieniu, gdy określenie zwierzę polityczne oznaczało człowieka jako istotę społeczną, a nie koniecznie zawodowego drapieżnika politycznego. Moimi rozmówcami będą ludzie, którzy dużo czytają, a nierzadko także sami piszą książki. Najczęściej, choć nie tylko, będą to wykładowcy akademiccy zajmujący się historią, historią idei, prawem, filozofią, socjologią, politologią, ale także literaturą piękną. Książkami, bohaterkami tych rozmów będą często nowości wydawnicze, ale również wznowienia i przypomnienia dzieł sprzed wieków, o ile tylko zachowały świeżość. Lekturą dla dorosłych patronuje, podobnie jak niegdyś Polityce dla dorosłych, Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie. Gościem Lektur dla dorosłych jest dziś pan profesor doktor habilitowany Bogdan Szlachta, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ignacjanów w Krakowie, kierownik Katedry Filozofii i Polityki w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz redaktor naczelny periodyku Myśl Polityczna. Witam panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Lekturą dla dorosłych, o której będziemy dziś rozmawiać, jest wydana niedawno, bo w końcu w zeszłym roku, książka autorstwa naszego gościa pod tytułem Demokracja liberalna, źródła, ustanowienie i kres. Przy czym po słowach ustanowienie oraz kres pojawiają się znaki zapytania, więc zacznę od pytania o te znaki zapytania i o sam tytuł w ogóle.
Tak, ten tytuł jest osobliwy, tak może zacznę. Osobliwy i skrywa, ale ta osobliwość skrywa pewne kłopoty, które próbuje się w tej książce unaocznić. Nie rozwiązać, ale z całą pewnością unaocznić, postawić niejako pewne problemy w związku z tymi dwoma terminami, które pojawiają się w tytule. No bo jeżeli my dzisiaj, nawet dzisiaj, kojarzymy w potoczności demokrację liberalną, po pierwsze, ze względu na ten moment demokratyczny, z zasadą większości. Po drugie, ze względu na moment liberalny, z ochroną praw podmiotowych, praw człowieka, jak to najczęściej się mówi, no to pojawia się kapitalny problem w tym złożeniu, związany z tym, czy rzeczywiście to, co rozumiane jest jako prawa człowieka, tak zwane negatywne, zabraniające wkraczania w sferę prywatności poszczególnego podmiotu, kogoś innego albo i władz publicznych,
często używamy tutaj prostego słowa wolność.
Tak, wolność typu negatywnego. To czy tego rodzaju sposób myślenia o wolności rzeczywiście stanowi dzisiaj i kiedykolwiek stanowiło fragment tego momentu liberalnego w złożeniu z demokracją? Bo jeżeli się przyglądamy, a książka ta ma na celu między innymi pokazanie tego problemu,
rzeczywiście od samych źródeł,
tak,
od starożytnych.
Tak, ale pomijając jeszcze tę starożytność, prawda, jeśli się zastanowimy nad tym, co dotyczy dziejów tak zwanego liberalizmu, z którego czerpie się ten moment liberalny w związku z demokracją, no to zobaczymy, że po ustanowieniu w XVII wieku przez Johna Locke'a takiego sposobu myślenia, który rzeczywiście pokazuje negatywną wolność, tak, wiąże to z tak zwanymi uprawnieniami przyrodzonymi i wyraźnym zakazem wkraczania niejako w te uprawnienia przyrodzone kogokolwiek. Rozumiemy, że w XVII wieku na początku tradycji liberalnej mieliśmy do czynienia z takim podejściem, którym jednostka jest traktowana jako zamknięta w pewnej przestrzeni, nietykalnej dla kogokolwiek innego, ale też przestrzeni, do której ktoś nie może wkraczać gwoli udzielenia pomocy tej jednostce, tak? No to stwierdzamy następnie, że w połowie XIX wieku, gdy jeszcze tego złożenia demokracja liberalna w ogóle nie mieliśmy, ten moment liberalności w związku z negatywnie pojmowaną wolnością zanika. Pojawiają się tak zwani nowi liberałowie, którzy zaczynają dominować i przekonują, że przecież gwoli niejako doskonalenia się jednostki, pomoc zewnętrzna, między innymi przy użyciu środków publicznych, jest potrzebna.
Tak? A to ten rodzaj liberałów to chyba dzisiaj najczęściej w ten sposób określa się lewicę amerykańską.
Tak. To...
Bo mówimy o nich liberałowie, ale no, zaiste, co ich łączy z Johnem Lockiem? No.
Ale tu od razu powiedzmy, prawda, że nam się wydaje, można by było rzec, prawda, że ten problem związany z liberalizmem jest takim problemem, który możemy rozwiązać tak oto. Jeśli sięgniemy do tak zwanych libertarian, uznawanych za konserwatystów po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego, no to w dalszym ciągu mamy demokrację liberalną z dodatkiem liberalności myślanej na sposób lokowski, prawda? Tymczasem rzecz w tym, że na kontynencie europejskim, w tej części Zachodu, jak to się często określa, który nie jest po drugiej stronie Atlantyku, tylko po naszej stronie Atlantyku, jednak ten moment liberalności jest kojarzony z nowym liberalizmem, a nie z libertarianizmem typu amerykańskiego, prawda? Mówiąc wprost, co często się powtarza również w naszej literaturze, nasze przyzwyczajenia kontynentalnej Europy, że liberałem jest ten, kto mówi na sposób libertariański i sięga do Locke'a, a socjalistą jest ten, który tego Locke'a przekracza w kierunku właśnie nowego liberalizmu, czyli niejako nasz sposób myślenia o liberałach i o socjalistach, gdy przejdziemy na drugą stronę Oceanu Atlantyckiego, okaże się o tyle chybiony, że utrudni nam zrozumienie, że za konserwatystów nam się ma kogoś, kto jest liberałem naszego europejskiego typu, a za liberała kogoś, kto jest socjalistą naszego europejskiego
typu.
Tak,
no ja się z tym fenomenem zetknąłem w latach 80. wtedy z pewnym zdziwieniem.
Tak, ale odpowiadając na pierwsze pańskie pytanie, panie redaktorze, no chciałbym dokończyć ten wątek,
tak,
bo tu
proszę.
Problem polega na tym, że ten znak zapytania przy terminie ustanowienie wiąże się z takim oto prostackim stwierdzeniem, że mówi się, choć nie wiadomo od kiedy, dokładnie. Zasadniczo w XX wieku zaczyna się to złożenie kształtować, do którego my dzisiaj przywykliśmy jako do oczywistego, ale wtedy, gdy ono się kształtowało, to to liberalne określenie nie miało już waloru właśnie lokańskiego, prawda? Miało już walor naznaczony niejako wpływem tych tak zwanych nowych liberałów. Wobec tego, jeśli myślimy, tak, o demokracji liberalnej jako złożeniu zasady większości z ochroną negatywnie pojmowanych, tak, negatywnie pojmowanej
wolności, tak.
Wolności poszczególnego podmiotu, no to w tym złożeniu właściwie nie mamy tego negatywnego sposobu pojmowania wolności, bo on został wyparty niejako przez sposób pozytywny pojmowania wolności w ramach tradycji liberalnej, tak? Natomiast to, co jest związane z tym znakiem zapytania po słówku kres...
O to przede wszystkim chciałem zapytać.
Jest zdecydowanie paradoksalne, tak? Bo jeżeli nie ustanowiono, co oznacza ten znak zapytania przy słówku ustanowienie, to kres nie może nastąpić, ponieważ to nigdy nie nastało, tak? Nigdy nie zostało ustanowione, wbrew naszym przyzwyczajeniom i traktowanie jako oczywiste, że zostało ustanowione to, co być może ustanowionym nie zostało.
Tym niemniej pewna rzeczywistość ustrojowa, pewien rodzaj kultury politycznej pod taką etykietką demokracja liberalna funkcjonuje. Uznajemy go za empiryczną rzeczywistość polityczną i rozumiem, że kwestia, czy on może ulec zniszczeniu, wyczerpaniu, czy może nastąpić jego kres, to nie jest gra słowami. To jest pytanie o to, czy coś, co do czego nam się wydaje, że to jest system, w którym my żyjemy.
Tak.
W Polsce po 89 roku. Czy system, w którym my żyjemy, mamy powody sądzić, no jedni się mogą ucieszyć, inni zmartwić, to, że on zmierza ku swemu kresowi.
Ten wątek jest bardzo wyraźnie podejmowany w tym opracowaniu, które traktuje z jednej strony o zagadnieniach takich pojęciowych, powiedziałbym takich konceptualnych, bardzo wyraźnie, żeby unaocznić czytelnikowi problemy, które wiążą się z tym używaniem terminu demokracja, używaniem terminu liberalizm, a następnie składaniem tych dwóch sensów jakoś określonych. Ale ten problem, o którym pan mówi, taki bardziej, powiedziałbym, dotykalny, taki bardziej potocznie niejako odczuwany przez nas, jest poruszany, a on jest niesłychanie interesujący ze względu na to, że przecież są rozmaite ośrodki naukowe, które badają stan demokracji liberalnej w rozmaitych krajach świata, nawet ustawiają jakieś klasyfikacje, żeby nie powiedzieć jakieś hierarchie, prawda? Jeden kraj jest bardziej, drugi jest mniej demokratyczno-liberalny, prawda? pojmujemy, że jakieś kryteria tej demokratyczności liberalnej są przez tych, którzy ustanawiają tego rodzaju hierarchie przyjmowane. I to niewątpliwie jest pewne pole badań podejmowanych przez politologów, prawda, którzy się posiłkują tymi rozmaitymi klasyfikacjami, badają kryteria, odnoszą się do nich, przykładają je do rzeczywistości na przykład polskiej, węgierskiej w zestawieniu z francuską i tak dalej, prawda. To jest jeden obszar, tak, do pewnego stopnia dotykany, po to, żeby wyjaskrawić problem zasadniczy, który wiąże się z położeniem akcentu nie na sferę normatywną w obrębie demokracji liberalnej, tylko na taką sferę instytucjonalną. Znaczy, demokracja liberalna jest wtedy demokracją liberalną, jeżeli te pewne instytucje przewidziane przez tych, którzy układają owe hierarchie, są dobrze funkcjonującymi z perspektywy, oczywiście, że z punktu widzenia tych, którzy tych ocen dokonują. Ale jest zestaw kapitalnych problemów poruszanych tam właśnie w tej książce, pokazujących, że z jednej strony zwraca się uwagę na to, iż demokracja liberalna zakłada jakiś ład, który by wszyscy lub względnie wszyscy, niemal wszyscy akceptowali, ale tego ładu już nie ma. Ponieważ demokracja jest pojmowana przez zwolenników demokracji liberalnej właśnie jako ta, która nie zna poszukiwania ładu i
nie zna prawa naturalnego.
Tak, no stwierdza niemożność odnalezienia jakiegokolwiek ładu, prawda? Tak. Rzecz w tym, że są tacy, którzy nam próbują niejako pokazać, że demokracja jest pewnym środowiskiem, które się toczy zmaganie pomiędzy poszczególnymi punktami widzenia, które wciąż ulegają zmianom, tak? Których zwolennicy wciąż dobierają sobie innych przyjaciół i inaczej identyfikują przeciwników. Oni toczą ciągłe zmagania i właśnie demokratyczność miałaby polegać na niestabilności, na ciągłym zmaganiu. Takie postmarksistowskie, powiedziałbym, widzenie rzeczywistości, które pokazuje, że społeczeństwo jest niczym więcej jak polem zmagań pomiędzy poszczególnymi grupami, partykularnościami się.
To na to chyba jest nawet bardzo mądre określenie, demokracja agonistyczna albo...
Agoniczna w każdym razie. Bardziej neutralnie mówiąc, to jest tak zwana demokracja radykalna, której...
Nie chodzi w każdym razie o agonię, tylko o agon tak. grecki. Tak,
tak, nieskończone zmagania. Zwolenników tego rodzaju patrzenia ma z jednej strony na skrajnej prawicy, z drugiej strony na skrajnej lewicy. To tutaj nie możemy też tego prześlepiać, że pewne wspólne sposoby myślenia są po dwóch różnych stronach, prawda? Barykady.
Jak się nazywa ta pani profesor?
Chantal Mouffe, bardzo pani, znana.
Bardzo zadłużona u człowieka mającego niewiele wspólnego z lewicą niemieckiego myśliciela.
No tak, tylko że pan redaktor mnie teraz chce pewnie zachęcić do tego, żebym powiedział, tak, Karl Schmitt, ten, do którego sięga ta postmarksistka czy neomarksistka, jak chcą niektórzy, belgijska, był tym, który w okresie międzywojennym, w latach 20., na początku lat 20. stwierdzał, że coś się dziwacznego stało z konstytucjonalizmem liberalnym. Mianowicie on od połowy XIX wieku przestaje już szukać jakiegoś ładu. On jest niczym więcej jak zdominowanym, rzecz można, przez grę poszczególnych partykularnych sił politycznych, areopagiem, rzecz można, prawda, tych rozmaitych ugrupowań, które nie dążą do żadnego tak zwanego dobra wspólnego, ani odkrycia jakiegoś ładu powszechnie
obowiązującego. Nawet być może w ogóle kwestionują istnienie takowego. Zostają interesy i walka o władzę.
Tak. Natomiast w tej książce pojawi się jeszcze jeden niesłychanie ważny wątek, który w polskiej literaturze jest jeszcze bardzo słabo obecny. To jest ten wątek, który pokazuje, że narastanie tej tak zwanej tendencji wielokulturowej przynosi pewien zestaw zagrożeń dla trwania demokracji liberalnej w taki sposób myślany, jak myśli się na Zachodzie w tych społeczeństwach tak zwanych tradycyjnych. Prawda? Oprócz tego, że myśli się w potoczności, nawet naszej, o demokracji liberalnej jako złożeniu zasady większości, która jest ograniczana przez moment liberalny, polegający na ochronie praw podmiotowych poszczególnych jednostek, to myśli się również o demokracji liberalnej jako tej, która zna tak zwany rozdział pomiędzy tym, co jest polityczne czy publiczne i tym, co powinno być schowane do kruchty albo i do sfery prywatnej, a wiąże się z religijnością. Bo od połowy XVI wieku, od tych czasów wojen religijnych, rzeczywiście utrwala się tego rodzaju sposób myślenia, której do sfery tak zwanej prywatnej spycha się kwestie religijne po to, żeby one w sferze publicznej nie powodowały konfliktów. Prawda? No i generalnie rzecz biorąc, orzeka się, że demokracja liberalna jest ufundowana na takim podwójnym rozdziale. Z jednej strony rozdział instytucjonalny, tak zwanego kościoła, tak zwanego państwa. Z drugiej strony tak zwany sekularny moment, związane z wyrzuceniem argumentacji opartych na przeświadczeniach religijnych ze sfery publicznej. W związku z narastaniem tej tendencji wielokulturowej zmagamy się z tym bardzo wyraźnie w literaturze od połowy lat 90. XX stulecia jako kapitalnie istotnym znakiem pewnego kryzysu, a być może nawet kresu demokracji liberalnej, bo przedstawiciele środowisk muzułmańskich...
No właśnie, bo chrześcijan udało się uciszyć.
Tak, bo chrześcijanie już o to batalii nie toczą w gruncie rzeczy, rzeczywiście zamykając się w tych rozmaitych ostępach, rzec można tych swoich...
Ale muzułmanie ani myślą.
Ale muzułmanie kontestują ten nade wszystko drugi podział, pokazując, że sekularne społeczeństwo jest społeczeństwem, które nie pozwala trwać niejako we własnej tożsamości im, muzułmanom. Nie pozwala im wytaczać argumentacji, która ma charakter religijny, wprowadzać tej argumentacji do sfery publicznej. Słowem, te próby, które wiążą się z tak zwaną trzecią lub nawet dalszą fazą sporu o wielokulturowość są niesłychanie istotne również dla dyskusji dotyczących demokracji liberalnej, bo pokazuje nam się nie tylko w tych kolejnych fazach dyskusji o wielokulturowości, że tożsamość zbiorowości dominującej, większościowej, tak, powinna być przebudowywana po to, żeby honorować tożsamości grup mniejszościowych. To jest taki typowy element sięgający czy odsyłający nas do pewnego sposobu myślenia liberalnego i to paradoksalnie lokalińskiego. Ale mówi się również o tym, że to, co jest wpisane niejako w tradycję dominującej części społeczeństwa, taki właśnie rozdział lub dwa rozdziały, powinny zostać również krytycznie przemyślane po to, żeby można było zbudować bardziej tolerancyjną demokrację dla tych grup, które odwołują się wciąż do argumentacji religijnej właśnie.
Pytanie, czy da się zaprojektować, ukształtować system, który nie okazałby się na przykład z czasem dominacją grup spoza kultury zachodu, które przybyły do Europy i ich aspiracje mogą się nie kończyć na tym, chcemy żyć po naszemu też uprawiać demokrację, tylko źle się czujemy w otoczeniu, które jest inne.
A to
my się szybciej rozmnażamy.
Tak, można byłoby wytoczyć, powiedziałbym, taki długi wywód, przedstawić długi wywód, bo problem zasadniczy niejako skrywa się w tym, o czym już wspominaliśmy. Mianowicie w tym podejściu zaproponowanym Onglish przez Locke'a. Locke opowiadał o tym, że mamy niejako dwa pokłady. Jeden pokład wiąże się z uprawnieniami przyrodzonymi, przysługującymi poszczególnym jednostkom, zapewniającym im niezależność. Tak? Nikt nie może wpływać z zewnątrz na to, co się dzieje wewnątrz tego obszaru, w którym pozostaje jednostka jako jedyny jego gospodarz. Z drugiej strony, ów Locke mówił, że każda jednostka dbająca o zachowanie tego swojego obszaru jako nietykalnego zna tak zwane prawo natury, czyli zakaz wzajemnego naruszania uprawnień przyrodzonych. I teraz problem polega na tym, że w tych poszukiwaniach związanych z wielokulturowością przenosi się sposób myślenia Locke'a z tego, co jednostkowe, na to, co grupowe. Próbuje nam się powiedzieć, że teraz, jeżeli weźmiemy pod uwagę nie poszczególne jednostki, tylko weźmiemy pod uwagę poszczególne grupy kulturowe, różnie identyfikowane, bo to jest pewien problem związany na przykład z dyskusjami dotyczącymi uprawnień zwolenników rozmaitych orientacji seksualnych itd., itd. Jeśli teraz podstawimy niejako pod sposób myślenia Locke'a o jednostkach te tak zwane grupy kulturowe, to winniśmy zważyć, że te grupy kulturowe, tak jak Onglish jednostki, winny być traktowane jako samodzielni gospodarze z własnego obszaru niezależności. Tak?
Co zupełnie myślenie liberalne wywraca do góry nogami.
Wywraca ze względu na to, że myślenie liberalne odsyłało nas do pozycji jednostki, natomiast teraz przenosi się to myślenie liberalne na poziom pewnych grup kulturowych, podmiotów zbiorowych, mówiąc w cudzysłowie.
I to im mają przysługiwać
dokładnie
prawa.
Tak. I teraz jeśli się wmyślimy w ten sposób myślenia, to zobaczymy, że na przykład w społeczeństwach wielokulturowych to, co ustala jako ład prawny, tak, grupa większościowa, nie może być zagrożeniem dla tożsamości tych grup mniejszościowych, które zamknęły się w sobie i traktują siebie jako samodzielnych gospodarzy własnej tożsamości, można byłoby rzec. Prawda? I tutaj od razu jest ten problem, o którym pan redaktor wspomniał. Mianowicie, no a co wtedy, jak ta grupa większościowa ulegnie zmianie ze względu na to, że populacja zmieniać się będzie i te grupy Onglish mniejszościowe staną się w pewnym momencie większością? Prawda? Czy tożsamość grupowa zostanie niejako wyniesiona na zewnątrz i ona zostanie niejako uczyniona punktem odniesienia dla prawa ustanawianego dla dawnej większości, To jest ten problem, z którym się zmagamy dzisiaj niejednokrotnie, mówiąc o różnych nurtach w obrębie tej dyskusji o wielokulturowości.
No to jest tak, że rzeczywistość na razie jeszcze fikcyjna, odmalowana przez Welbecka w książce Uległość.
Tak, do pewnego stopnia odczytuję to.
Gdzie następuje to odwrócenie, kto jest większością i kto dyktuje warunki. Nie chciałbym, żeby sądzili państwo, bo tak dyskusja nasza poszła w tę stronę, że książka profesora Bogdana Szlachty w jakiejś szczególnej mierze skupia się na problemie dla demokracji liberalnej stworzonym przez multikulturowość na Zachodzie. Tematów w tej książce jest wiele i wiele z nich ma także bezpośrednie odniesienia do naszych dylematów, do naszych współczesnych niepokojów. Ale to już każda słuchaczka, każdy słuchacz, jeśli będą zainteresowani, będą mogli zmierzyć się osobiście. Czytając tę książkę, ja przypomnę tytuł: Demokracja liberalna, źródła, ustanowienie i kres. I jeszcze dwa znaki zapytania w środku, bo jest to książka pełna znaków zapytania. Bardzo dziękuję. Gościem pierwszego wydania Lektur dla dorosłych był pan profesor doktor habilitowany Bogdan Szlachta.
Dziękuję bardzo i zachęcam do lektury.
Bardzo dziękuję państwu. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.